Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI, minęła godzina 18 w sobotę 23 września. Witam serdecznie, Anna Rzeczycka. Wraz z naszymi realizatorami, Andreą Kunową i Otłanem, zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Kąpień pod Paryżem odbył się nieformalny szczyt francusko-rosyjsko-niemiecki z udziałem prezydentów Francji, Rosji, Jacques'a Chiraca i Władimira Putina oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Głównym tematem szczytu było wzmocnienie rosyjsko-europejskiej współpracy w dziedzinie energii i aeronautyki. Świat obiegła wiadomość o śmierci Usamy Bin Ladena. Jej źródłem miał być francuski wywiad wojskowy, który zdobyć miał wiadomość od saudyjskich służb specjalnych. Ani Paryż, ani Waszyngton wiadomości nie potwierdzają. Przed budynkiem węgierskiego parlamentu na placu Kossutha w Budapeszcie zgromadziło się kilkuset demonstrantów niezadowolonych z odroczenia wielkiej manifestacji prawicowej partii Fidesz, która zaplanowana była na dziś wieczór. Policja lęka się nowych zamieszek. Cztery ostatnie noce w Budapeszcie były spokojne. W większości krajów arabskich rozpoczął się miesiąc muzułmańskiego postu. W Iraku początek Ramadanu miał przebieg bardzo krwawy. Prezydentem Estonii został Tomasz Henryk Ilves, socjaldemokrata, europoseł, były szef estońskiej dyplomacji. Tu Paryż. Oto rozwinięcie najważniejszych wiadomości dziennika. W Kąpień pod Paryżem odbył się nieformalny szczyt francusko-rosyjsko-niemiecki. W pałacu, który był rezydencją królewską, a potem cesarską i który w 1901 roku przyjął cara Mikołaja II, Jacques Chirac, Władimir Putin i Angela Merkel rozmawiali m.in. na temat Iranu i problemów ekonomicznych. Ważne miejsce w wymianie zdań między prezydentami Francji, Rosji, a kanclerzem Niemiec zajęły kwestie rosyjskiej polityki energetycznej wobec Unii Europejskiej oraz udział Moskwy we francusko-niemieckiej grupie EADS. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz.
Prezydent Rosji zapewnił, że Moskwa wypełni wszystkie dotyczące zobowiązań energetycznych obietnice składane Unii Europejskiej. Gazprom rozważa możliwość przeorientowania części swej produkcji i skierowania jej do Europy Zachodniej, pokusił w Kąpień Putin. Jak wiadomo, Unia Europejska ma niejakie trudności w zawarciu traktatu o partnerstwie energetycznym z Rosją, która przecież i tak dostarcza ponad 1/3 spotrzebowanego w Europie Zachodniej gazu. Putin powiedział ponadto, że same szyby gazowe w miejscowości Sztokman na północy kraju mają rezerwy około 40 miliardów metrów sześciennych gazu, co pozwoli na zaopatrywanie Europy w gaz przez ponad pół wieku. Ponadto podczas spotkania w Kąpieni Putin starał się zlikwidować obawy, jakie pojawiły się po wejściu w Europejskie Konsorcjum Aeronautyczne EADS nieco ponad 5% kapitału rosyjskiego banku w Niechtorg Bank. Nie mamy najmniejszego zamiaru wpływać na wewnętrzną politykę EADS, zapewnił Putin, spotykając się z dziennikarzami rosyjskimi po ogólnej i tłumaczonej na różne języki konferencji prasowej. Dodając też, kraje europejskie obawiają się, że będziemy ich szachować naszym pakietem akcji po to, aby zniszczyć konsorcjum od wewnątrz. Na pytanie dziennikarza rosyjskiego, skąd takie obawy, Putin odpowiedział, cytuję, stąd, że jesteśmy wielcy i bogaci, koniec cytatu. Jeśli chodzi o sytuację w Libanie, to prezydent Putin zapowiedział, że Rosja wyśle do tego kraju swych żołnierzy, ale nie w ramach UNIFIL-u. Ma to być 300 żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
W czasie konferencji prasowej, jaką troje mężów stanu odbyło przed obiadem roboczym, Jacques Chirac powiedział, że jest nastawiony stosunkowo optymistycznie, jeśli chodzi o znalezienie rozwiązania konfliktu z Iranem na drodze dialogu. Teheran, nawiasem mówiąc, przy okazji defilady wojskowej upamiętniającej iracką napaść na Iran, uprzedził dzisiaj kraje Zachodu, że na każdy atak na swe terytorium odpowie, cytuję, jak grom. Na mini-szczycie w Kąpień pod Paryżem poruszone także zostały problemy Darfuru, Czeczenii, Bliskiego Wschodu, Libanu oraz negocjacji na temat statusu końcowego Kosowa. Było to czwarte od 1998 roku spotkanie francusko-niemiecko-rosyjskie. Jacques Chirac poinformował, że Władimir Putin zaproszony został 22 października na najbliższą Radę Europejską do Helsinek. Opublikowana przez francuski dziennik Est Républicain, tajna notatka francuskiego wywiadu wojskowego o rzekomej śmierci Bin Ladena na dur brzuszny w jego pakistańskiej kryjówce pod koniec sierpnia, wywołała spore zamieszanie. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Na konferencji po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Compiègne, prezydent Jacques Chirac powiedział:
J'ai été un peu surpris de voir qu'une note confidentielle.
Po pierwsze, jestem nieco zaskoczony, że poufny dokument służb specjalnych został wydrukowany w prasie. Poprosiłem panią minister obrony, by w tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Po drugie, informacja ta w żaden sposób nie została potwierdzona.
Deuxièmement, s'agissant du fond, c'est-à-dire de l'information, cette information n'est en rien confirmée.
Także amerykański urzędnik zajmujący się walką z terroryzmem powiedział, zastrzegając jednak anonimowość, że rząd amerykański nie jest w stanie potwierdzić francuskiej publikacji. Z kolei wysoki rangą przedstawiciel rządu pakistańskiego oświadczył, że jego kraj nie otrzymał od żadnego rządu informacji potwierdzającej doniesienia, że Bin Laden zmarł pod koniec sierpnia w Pakistanie na dur brzuszny. Dziennik Est Républicain opublikował w sobotową notatkę francuskich służb specjalnych z dnia 21 września, w której napisano, że to saudyjskie służby wywiadowcze dowiedziały się, iż Osama Bin Laden na pewno zmarł na dur brzuszny. Ostatnia taśma wideo z przemówieniem szefa Al-Kaidy pochodzi z końca 2004 roku, ale na początku bieżącego roku opublikowano kilka słabych jakościowo nagrań dźwiękowych z jego wypowiedziami.
Mówi Paryż. W Budapeszcie ubiegłej nocy odbyła się nowa manifestacja antyrządowa. Tak jak w ciągu dwóch ostatnich nocy, obyło się bez poważniejszych incydentów. Do grupy 10 tysięcy manifestantów wmieszało się tylko trzech pijanych ludzi, szybko jednak zatrzymani oni zostali przez policję. Przed budynkiem parlamentu na placu Koszuta dzisiaj rano zgromadziło się kilkuset demonstrantów, niezadowolonych z odroczenia wielkiej manifestacji prawicowej partii Fidesz, która zaplanowana była na dziś wieczór w związku z wyborami samorządowymi 1 października. Spodziewano się 200 tysięcy osób, ale szef Fidesz, były premier Węgier Viktor Orban, postanowił przełożyć to zgromadzenie ze względów bezpieczeństwa. Policja, która po zamieszkach mijającego tygodnia zwiększyła swe szeregi, obawia się dzisiaj, że konsekwencją tego odroczenia mogą być dziś wieczorem nowe niepokoje. W większości krajów arabskich dzisiaj rozpoczął się miesiąc muzułmańskiego postu Ramadan. W Iraku dzień ten miał bardzo krwawy przebieg. Przed mikrofonem Piotr Osochowicz.
Wybuch na stacji benzynowej w Bagdadzie, wypełnionych ładunkiem wybuchowym dwóch kanistrów na benzynę, spowodował śmierć 31 i ranienie 34 osób. Kanistry te nieznani sprawcy postawili przy samochodzie, cysternie, za którym ustawiła się kolejka samochodów czekających na benzynę. Można sobie wyobrazić, jakie piekło rozpętało się po eksplozji tych kanistrów. Miało to miejsce w Sadr City, szyickiej dzielnicy stolicy Iraku. Do zamachu przyznała się sunnicka organizacja muzułmańska Jamaat Jund. Przypomnijmy, że amerykański generał dowodzący siłami koalicyjnymi w Iraku, William Caldwell, ostrzegł, że Ramadan zapewne jak co roku będzie odznaczał się zwiększeniem działalności terrorystycznej w Iraku. Z kolei telewizja Al Arabiya pokazała nagranie wideo, w którym na ekranie pojawia się nowy szef irackiego odgałęzienia szajki Al-Kaida Abu Ayub Asri, znany też pod pseudonimem Abu Hamza Muhajir. Zastępuje on zabitego przez Amerykanów w lipcu Jordańczyka Abu Musaba Zarkawiego.
Tu Paryż. Prezydentem Estonii został Thomas Henrik Ilves, socjaldemokrata, europoseł, były szef estońskiej dyplomacji. Głosowała na niego większość kolegium elektorskiego i przedstawicieli samorządów lokalnych. 52-letni Ilves, który pokonał kończącego pięcioletnią kadencję obecnego prezydenta Arnolda Rutera, oświadczył, że celem jego prezydentury będzie promowanie Estonii, kraju bałtyckiego liczącego 1 300 000 mieszkańców, na scenie międzynarodowej. Silnym punktem prezydentu Ilvesa mają być ścisłe relacje z Unią Europejską. Jeśli chodzi o stosunki z Moskwą, to nowy szef państwa estońskiego użył wielomówiącego skrótu myślowego, stwierdzając, że cytuję, droga do Moskwy prowadzi przez Brukselę. Jak pisze AFP, władza prezydenta w Estonii jest ograniczona. Zatwierdza on ustawy przegłosowane przez parlament, może zgłosić swe weto, jeśli tekst danej ustawy uzna za niezgodny z konstytucją. Jest głównodowodzącym armii i reprezentuje Estonię za granicą. Tu Paryż RFI. Po raz pierwszy od 40 lat armia libańska zajęła pozycję na granicy z Izraelem. Libańskie czołgi i jednostki piechoty, w sumie około 400 żołnierzy, obecne są od dziś rana w 5 punktach tzw. błękitnej linii, która od 2000 roku oznacza granicę między dwoma państwami. Rozmieszczenie libańskich oddziałów, przewidziane rezolucją nr 1701, następuje podczas gdy armia izraelska przygotowuje swoją ostateczną ewakuację z regionu, który opanowała w czasie ofensywy rozpoczętej 12 lipca. Równocześnie swą instalację między granicą izraelsko-libańską a rzeką Litani kontynuują oddziały sił rozjemczych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie, tzw. UNIFIL. Szef Hezbollah, Sheikh Nasrallah, wystąpił tymczasem wczoraj z płomiennym przemówieniem, w którym zdecydowanie odmówił rozstania się z arsenałem swojej broni. Rząd izraelski natychmiast zareagował, oskarżając Nasrallaha o łamanie rezolucji 1701 ONZ-u. Według słów przywódcy Hezbollah, Partia Boga w Libanie posiada jeszcze 20 tysięcy rakiet. W związku z zagrożeniem terrorystycznym, które wykryte zostało przez czeskie służby specjalne, w historycznym centrum Pragi rozmieszczone zostały dzisiaj dodatkowe oddziały policji. Premier Czech Mirek Topolanek powiadomił, że jego rząd postanowił wprowadzić szczególne środki bezpieczeństwa. Minister spraw wewnętrznych wyjaśnił natomiast, że Czechy nigdy nie były tak zagrożone atakami terrorystycznymi jak obecnie. Agencje prasowe podkreślają, że Czesi mają około 100 żołnierzy w Afganistanie i mniej więcej tylu samo instruktorów żandarmerii wojskowej w Iraku. Minister spraw wewnętrznych Francji Nicolas Sarkozy udał się do Senegalu, gdzie podpisana ma zostać francusko-senegalska umowa o imigracji. Kontekst wizyty i umowy jest dramatyczny. Od początku roku Europa skonfrontowana jest z masowym napływem nielegalnych emigrantów z Afryki. 25 tysięcy z nich przeprawiło się na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie, 10 tysięcy na włoską wyspę Lampedusa. Senegalska wizyta Nicolas Sarkozy'ego, głównego faworyta prawicy w zbliżających się wyborach prezydenckich we Francji, następuje na dwa dni przed wizytą w Senegalu jego głównej rywalki, socjalistki Ségolène Royal. Były to wiadomości dziennika. A oto przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
O Polsce w Le Figaro i w Libération. W Le Figaro artykuł na pierwszej stronie nosi tytuł Kryzys rządowy w Polsce i czytamy w nim między innymi: po 4 miesiącach, cytuję dosłownie, dziwacznego konkubinatu nastąpił kryzys polityczny, Leper usunięty, koalicja w kawałkach. Artykuł rzetelnie relacjonuje kolejne fazy psychodramy zakończonej oddaleniem lidera samoobrony oraz poszukiwania sposobu zbudowania nowej koalicji z PSL. Le Figaro przypomina, że obecny rząd popiera jedynie 26% Polaków, a jeśli doszłoby do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, to odbyłyby się one 26 listopada razem z drugą turą wyborów samorządowych oraz że z wszystkich sondaży wynika, iż Platforma Obywatelska owe wybory by wygrała. W Libération tytuł artykułu następujący. Rządząca w Polsce koalicja rozpada się na kawałki. Czytamy w nim między innymi: w rok po zwycięstwie bliźniacy zagrali ostro, usunęli populistów, którzy wycofali się z rządu. Jeśli nie uda im się sformować nowej koalicji w przyszłym kształcie Sejmu, zdecydują znowu urny, czyli przyspieszone wybory parlamentarne. Leper, który obiecał, że doprowadzi do budowy w Polsce państwa opiekuńczego, teraz odszedł. Rozpad koalicji po 4 miesiącach nie zaskoczył obserwatorów. Wziąwszy pod uwagę sprzeczne cele i interesy koalicjantów, ta koalicja trwać nie mogła, twierdzi Georges Meung. Leper nadal starał się powiększać zakres swojej władzy, podczas gdy bracia Kaczyńscy potrzebowali Lepera ze względów czysto arytmetycznych. Bracia Kaczyńscy sądzili, że samoobrona jest sztucznym tworem i się rozpadnie. Utworzenie nowego klubu parlamentarnego z dysydentów partii Lepera po jego usunięciu z rządu zdaje się potwierdzać tezy braci Kaczyńskich, czytamy w Libération. Ale jednak przedwcześnie sądzić, że bracia Kaczyńscy wyjdą zwycięsko z tego kryzysu. Jeśli Kaczyńskim uda się sformułować nową koalicję, to dobrze, ale jeśli dojdzie do przyspieszonych wyborów, to Leper wystąpi w roli prawdziwego obrońcy maluczkich i uciśnionych. Dziennikarki Libération przytoczyły opinię Ireneusza Krzemińskiego, który twierdzi, że jeszcze za wcześnie mówić o tym, że nastąpiła polityczna śmierć samoobrony i nawet jeśli braciom Kaczyńskim uda się zbudować większość parlamentarną, to będzie to większość delikatna. Georges Meng, cytowany przez Libération, twierdzi, że bracia Kaczyńscy mają poczucie rzeczywistości i powrót Zyty Gilowskiej do rządu o tym świadczy. Umacnia się ich centrowa wiarygodność, twierdzi francuski politolog. Jednak przeciwnicy bliźniaków, czytamy w Libération, uważają, że starają się oni rządzić coraz bardziej autorytarnie. Putin z Chiraciem w Compiègne, Angela Merkel dojechała, to wiemy. W związku z tą wizytą i próbami odbudowania osi Paryż-Berlin-Moskwa w paryskiej prasie pełno komentarzy i fotografii uśmiechniętego prezydenta Chiraca z prezydentem Putinem wraz z zapewnieniami, że współpraca między Paryżem i Moskwą układa się wzorcowo, znakomicie i doskonale, a przyjaźń wielowiekowa francusko-rosyjska rozkwita. W tym kontekście jeszcze bardziej zwraca uwagę nieoczekiwanie krytyczny artykuł wstępny w Le Monde zatytułowany Przyjaciel Putin. Czytamy w nim między innymi: Władimir Putin dla strategicznych swych celów energetycznych posługuje się strategią stosowaną od początków dojścia do władzy i wyuczoną w KGB. To strategia skrywanie, kręcenie, występowanie z pozycji siły. Nie poinformował prezydenta Chiraca o swoich planach wkręcenia rosyjskiego kapitału do francuskiego, a właściwie europejskiego koncernu lotniczego produkującego m.in. Airbusy. Nie konsultował zakręcenia kurka gazowego Ukrainie z partnerami europejskimi. Nie poinformował o próbach stworzenia kartelu gazowego z Algierią. A zatem Chirac przyjmuje Putina, który ruszył do działania i znajduje się w pełnej ofensywie, z pozycji siły. Ale Paryż jest gotów na wszelkie ustępstwa i na usuwanie wszelkich przeszkód na drodze do odzyskania przez Rosję siły i blasku, czytamy w Le Monde. Wedle ocen prezydenta Chiraca Rosja jest krajem zaprzyjaźnionym, któremu należy oszczędzać krytyk. Paryż chce wierzyć, że Rosja odegra pozytywną rolę w rozwiązywaniu konfliktów i napięć na kontynencie, unormuje stosunki z Ukrainą, rozwiąże sprawy Białorusi, zapewni bezpieczeństwo energetyczne na kontynencie, a także rozwiąże konflikty zamrożone w Kosowie, w Mołdawii, w Abchazji lub w Osetii. Formuła rozmowy z Putinem w trójkę, to znaczy w obecności Angeli Merkel, bardzo odpowiada Chiracowi, przede wszystkim dlatego, że przypomina front odmowy z roku 2003 i tego rodzaju postawa jednak budzi wątpliwości. Czy można jako wielcy rozmawiać o Europie ponad głowami innych państw europejskich, o sprawach ich dotyczących, wiedząc doskonale, że Rosja gra nieczystą grę i zawsze daje coś za coś? To właśnie brak wyraźnej polityki europejskiej pozwala Putinowi rozdawać karty. Od czasu odejścia od władzy Silvio Berlusconiego i Gerharda Schrödera Jacques Chirac jest ostatnim szefem państwa europejskiego, który występuje wobec Putina w takich rewersach. Jedna z głównych trosk Chiraca polega na utrzymaniu dobrych stosunków z Moskwą w sprawie irańskiego programu atomowego. Dojście z Moskwą do porozumienia i w tej sprawie przeciw Stanom Zjednoczonym. Czytamy w artykule wstępnym pod tytułem Przyjaciel Putin w dzienniku Le Monde.
Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Piotr Rasochowicz.
Zapytany przez francuską dziennikarkę Catherine Simon, jeden z głównych specjalistów prawnych od spraw imigracji, Philippe de Bruyckeer z Brukseli, twierdzi, że polityka zamykania granic Unii Europejskiej i coraz bardziej wyszukane supernowoczesne instrumenty technologiczne mające tych granic pilnować stanowią niejakie niebezpieczeństwo, mające w efekcie doprowadzić do całkowitego, hermetycznego wręcz zamknięcia granic Unii. Na całym świecie mamy obecnie około 200 milionów migrantów, czyli dwa razy więcej niż przed ćwierćwieczem. 30 milionów z nich, a wśród nich około 7 milionów w samej Europie, to imigranci nielegalni. Zapobiegać tej fali imigracji można w jeden sposób, wytwarzając ścisłe związki między krajem, do którego emigranci się udają, a krajem, z którego pochodzą. Chodzi o to, twierdzi Philippe de Bruyckeer, aby imigrantom stwarzać na miejscu tak dobre warunki ekonomiczne, aby nie chcieli oni po prostu uciekać do kraju lepiej rozwiniętego ekonomicznie. Ale to oczywiście na razie tylko teoria. Między innymi potrzebne do tego są pieniądze. I tak Unia Europejska rozpoczęła finansowanie dwóch projektów pilotażowych. Jeden z nich dotyczy trzech krajów powstałych z rozpadu byłego ZSRR, czyli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, a drugi dotyczy Tanzanii. Chodzi o to, by samym tym właśnie krajom pomóc finansowo w przyjmowaniu na ich terytorium uchodźców z innych krajów zgodnie z konwencją genewską. Ale póki co poszczególne kraje należące do Unii same wprowadzają własną politykę, a nie jest to rozwiązanie najlepsze. Zamknięcie hiszpańskich enklaw w Ceucie i Melili na północy Maroka przeniosło dokładnie ten sam problem nieco na południe. Teraz tysiące imigrantów z Czarnego Lądu próbuje dostać się do Hiszpanii przez Senegal i następnie poprzez należące przecież także do niej Wyspy Kanaryjskie. Tu i ówdzie na granicach Senegalu podejmowane są próby kontrolowania tych granic, ale daje to bardzo mierne rezultaty, tym bardziej, że pasażerzy znajdują coraz bardziej wymyślne sposoby omijania takich przeszkód, zwłaszcza gdy w grę wchodzą horrendalne ich przecież zarobki tych paserów. Jeśli zjawisko to będzie trwać nadal, to będziemy świadkami coraz częstszego zamykania i pilnowania granic przez kraje afrykańskie. Ludzie będą w ten sposób zamykani w krajach o zapędach dyktatorskich, co może z kolei doprowadzić do sytuacji wybuchowych w tych krajach. A nowoczesne instrumenty technologiczne pozwalają na śledzenie nas, grzecznych przecież obywateli Unii, na każdym kroku. Dokąd pojechaliśmy, jak długo tam zostaliśmy, ile razy to zrobiliśmy i tak dalej. I temu oczywiście mają służyć nowe paszporty, tak zwane biometryczne, na których będą odciski naszych palców między innymi. Zresztą, jak wiadomo, robią to już Stany Zjednoczone. Trzeba tylko sobie życzyć, aby metody te były w 100% niezawodne. Bo nie daj Boże podpaść lub być niesłusznie podejrzanym. A do odpowiednich służb dochodzą już mrożące krew w żyłach wieści, że niektórzy nielegalni kandydaci do imigracji po prostu ucinają sobie palce, aby później nie można było wziąć ich odcisków. Unia Europejska już przeznaczyła ponad 2100 milionów euro na ochronę zewnętrznych granic w latach 2007-2013. Zdaniem Filipa de Bruykera Unia Europejska nie może zadowolić się tymi środkami finansowymi. Środki te muszą stale wzrastać, jako że stale wzrasta przebiegłość paserów, a co za tym idzie i cena przerzutu, którą wielu z kandydatów na imigrantów gotowych jest po prostu zapłacić.
Mówi Paryż, Radio France Internationale. Zmienimy troszkę nastrój. Agnieszka Kumor zaprasza teraz Państwa na weekend paryski.
Kontynuujemy nasz cykl opowieści o słynnych paryskich kabaretach i ich twórcach. Po Henri Rivierze, który był pomysłodawcą teatru Cień w Le Chat Noir, dziś założyciel i długoletni dyrektor tego kabaretu, Rodolphe Salis. Trudno mówić o piosence Belle Époque, nie wspominając tej postaci. Artysta, kabaretowy, animator, właściciel Czarnego Kota był duszą towarzystwa i gromadził wokół siebie bohemę Montmartre. Rodolphe Salis urodził się w roku 1852 w Châtellerault. Po odejściu z wojska, poszukując własnej drogi życiowej, Salis zarabiał malując obrazki święte i drogi krzyżowe, aż przyszedł mu do głowy pomysł założenia kawiarni w stylu Ludwika XII. Umieścił ją w odmalowanym pośpiesznie lokalu, jaki zakupił w Montmartre. Na ścianach zawisły puste ramy obrazów. Na ich wypełnienie płótnami nie starczyło gotówki. Z sufitu spuszczony został kuty w żelazie żyrandol, w kieliszkach mienił się tani trunek, ale u drzwi stanął odziany w liberię Szwajcar, mający bronić wejścia wojskowym i klechom, ale przepuszczać poetów i malarzy. Tak oto w roku 1881 narodził się Le Chat Noir, a rok później gwoździem jego programu stał się Teatr Cieni, wymyślony przez Henri Riviera. Hałaśliwa reklama, jaką roztoczył wokół swego dzieła Rodolphe Salis, mistrz komunikacji, jak dziś powiedzielibyśmy, ale i wysoka jakość przedstawianych numerów kabaretowych i piosenek zaczęły ściągać do Czarnego Kota śmietankę paryską, która chciała owszem posłuchać poetów i szansonistów, ale może jeszcze bardziej otrzeć się o obywateli pośredniego sortu i dać się ponieść atmosferze, którą współtworzyły niewybredne żarty i połajanki właściciela kabaretu w stylu: o, Dupont, wypuścili cię z więzienia. Albo gdzieś podział wczorajszą kotkę, podane teatralnym szeptem do nowego klienta, któremu towarzyszyła tym razem małżonka. Zabawa szła na całego w Le Chat Noir, zwłaszcza zabawa kosztem bliźnich. Legenda Montmartre podaje, że jednego wieczoru do Czarnego Kota zawitał inkognito przyszły Edward VII i usłyszał na wstępie: gdzie dziś nie splunąć, tam książę wali. Popatrzcie tylko, jeszcze jeden. Legendę Rodolfa Salisa ugruntowało również jego niebotyczne skąpstwo. Zawsze miał w zanadrzu 1000 wykrętów, aby nie płacić personelowi, dostawcom czy artystom. Kazał za to sobie płacić tym, którzy chcieli u niego się produkować. W roku 1890 Rodolf Salis zdecydował się na objazdy po Francji, wynajmując sale teatralne i lokale na występy swego kabaretu, co było wówczas prawdziwą nowością. Nowością nie było, natomiast u Salisa zagarnianie co do centy ma wszystkich wpływów z kasy i odmawianie zapłaty umówionego wynajmu. A to dlatego, że fotele były niewygodne, a to sala przegrzana, albo wreszcie publiczność nie stanęła na wysokości zadania. Rodolf Salis zmarł w roku 1897 podczas wyjątkowo męczącego objazdu. Jego nazwisko kojarzone jest dziś ze złotym okresem paryskich kabaretów. Salis wyprowadził artystów kabaretowych z marginesu społecznego, stawiając ich w światłach przyszłych music halli.
Weekend paryski w opracowaniu Agnieszki Kumor. A teraz wybierzemy się na małą wycieczkę. Sylwia Gibbs i jej przewodnik turystyczny.
Nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni wybierzemy się dzisiaj w podróż do prowansalskich miasteczek. Cagnes-sur-Mer, które leży na lazurowym wybrzeżu między Niceą a Cannes, należy zwiedzać trzymając w ręku album reprodukcji Augusta Renoira. Prekursor impresjonizmu kupił tu w roku 1907 posiadłość otoczoną stuletnimi drzewami, Les Colettes. Na obrazie z roku 1910 Cagnes-sur-Mer wyłania się w obramowaniu gałęzi oliwnych skąpane jasnym światłem wschodzącego słońca. Oryginał pejzażu może dziś zobaczyć każdy turysta. Ogród, sad, dom Renoira są takie same jak przed laty. Zniknęła tylko pracownia, którą kazał sobie wybudować w ogrodzie. Dziewczyny ze wsi, które przychodziły kąpać się w rzece Cagn, nie wiedziały, że znajdą się na obrazach przechodnia w słomkowym kapeluszu. Renoir malował je z pamięci w swojej pracowni. Rozstawiał za to sztalugi przed pocztą, przed kolorowymi fasadami domów. Z inicjatywy władz miejskich w Cagn kursuje bezpłatny autobus z śladami Renoira. Zawiezie nas na sam szczyt wzgórza, pod którym przycupnęły kamieniczki starego miasta. Wznosi się na nim dumnie średniowieczny zamek Grimaldich, który odnajdziemy na niejednym płótnie. W Cagnes-sur-Mer bywali i pracowali André de Rhin, Chaim Soutine, Modigliani i Fujita. Miasteczko Lurs stało się znane dzięki pisarzowi. Jean Giono zorganizował tu w roku 1950 pierwszy międzynarodowy zjazd poświęcony grafice, który odbywa się odtąd rokrocznie w końcu sierpnia. Lurs leży w prowansalskich Alpach nad rzeką Durance, wielokroć opisywaną przez Giona w jego powieściach. Zanim wybudowano tu siedzibę episkopatu, wzgórze Lurium znane było dobrze Rzymianom. Pozostawili brukowaną drogę i wspaniały amfiteatr, w którym latem odbywają się spektakle pod gołym niebem. Rybacka wieś Saint-Tropez stała się sławna dzięki swym nowym mieszkańcom. Mają tu swe posiadłości Vadim i Brigitte Bardot, François Sagan, Juliette Gréco i Michel Piccoli. Ale już w XIX wieku klasyk francuskiej noweli Guy de Maupassant tak oto opisał Saint-Tropez. Oto zwykła, skromna, pełna wdzięku córa morza, wyrzucona na brzeg jak muszla. Żywi się rybami i morskim powietrzem i wychowuje marynarzy. Modny kurort jest jeszcze do tego obrazu podobny. Żeby się o tym przekonać, trzeba tu przyjechać jesienią, kiedy turyści i gwiazdy wracają do miasta jak jaskółki za morze. Można wtedy swobodnie spacerować uliczkami, z których zniknęły tłumy. Usiąść w kawiarni, aby popatrzeć na piękną zatokę, której nie zasłaniają jachty. Zwiedzić starówkę, która zaczyna się za portową bramą. Wstać o świcie i przyjść na targ, na który przywieziono ryby prosto z połowu i popatrzeć na tradycyjne kutry w starym porcie. Patronem Saint-Tropez jest Torpecjusz, rzymski legionista, który nawrócił się na chrześcijaństwo, za co ścięto mu głowę. Tam, gdzie barka z jego ciałem przybiła do brzegu, powstało Saint-Tropez. W połowie maja, przed rozpoczęciem turystycznego sezonu, mieszkańcy święcą pamięć Torpecjusza, organizując defilady w wielobarwnych strojach. Najpiękniejszy widok będziemy mieli spacerując nadmorską ścieżką celników, którzy niegdyś pilnowali wybrzeża przed kontrabandą. Podczas dwugodzinnej wycieczki zobaczymy mityczne plaże znane z tylu filmów i przylądki Escale, Camaret i Cartaya. Przed wyjazdem z Saint-Tropez trzeba się wybrać do Muzeum Annonciade na placu Grammont. W XVI-wiecznej kaplicy odnajdziemy wszystkie piękne widoki na płótnach Matisse'a, Bonnarda, Dufy i Signaca.
Mówi Paryż, Radio France International. Mam dla Państwa wiadomość z ostatniej chwili. Agencje prasowe podają, że przed gmachem węgierskiego parlamentu w Budapeszcie zgromadziło się do tej pory aż 15 tysięcy osób domagających się dymisji premiera. Zapowiada to bardzo gorący wieczór i na pewno dramatyczną noc. Tu Paryż, RFI.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Nie zdarza się co dzień, że nagle po 50 latach wyłania się z otchłani zapomnienia wielki artysta. Zdarzyło się to przed kilkoma laty, gdy RCA wskrzesiła na 9 kompaktach całe dziedzictwo Williama Capella, tragicznie zmarłego geniusza fortepianu, o którym przez pół wieku wiedziała tylko garstka aficionados żywiących się okruchami pirackich nagrań. W przypadku Iva Nata blackout nie był może aż tak zupełny. Wznawiano tu i tam część jego dorobku, ale tak niechlujnie, że trzeba było wielkie
wielkiego samozaparcia, by dotrzeć do sedna jego sztuki przez zasieki technicznych ułomności. Artyści, których apogeum kariery przypadło na wczesne lata powojenne, wyjątkowo nie mieli zresztą szczęścia. Archaiczne, szybko obrotowe płyty z lat 20. i 30. mimo trzasków i zgrzytów nieporównanie wierniej odtwarzały jądro dźwięku niż wietrzejące w okamgnieniu taśmy z lat 50., poddające go często nieodwracalnym odkształceniom. I tak można mówić o szczęściu, że w tak niewdzięcznych czasach firma Discophile Français zdecydowała się zapuszkować, zanim przedwcześnie przenieści się na tamten świat, cały niemal dorobek dwojga spośród najbardziej ujmujących pianistów XX wieku, nieocenionej Marcel Meillard i właśnie Iva Natta. Dzisiaj całe to dziedzictwo mamy wreszcie na wyciągnięcie ręki dzięki rocznicowej edycji kompletu nagrań Natta na 14 płytach wydanych przez EMI znacznie staranniej niż poprzednio. I to wystarcza, by zachwycić się grą nazbyt długo zapoznanego artysty, którego sztukę krytyk diapazonu Alain Lompesch podsumowuje nazbyt może łatwym, lecz bezwzględnie trafnym słowem pełnia. Natt zmarł w 1956 roku, przeżywszy lat 66. Kariera pianistyczna wypełniła tylko część jego życia. Trawiły go wątpliwości, paraliżowała go straszliwa trema i w środku lat 30. po serii sukcesów i nagrań dla Columbii uciekł ku kompozycji i pedagogice, by dopiero po 17 latach wrócić na scenę i do studia, nagrywając tuż przed śmiercią imponującą serię arcydzieł, jak owe momenty muzyczne Schuberta, z których słuchaliśmy przed chwilą trzeciego, dzieła Schumana, Brahmsa czy Chopina i nade wszystko niezrównany komplet sonat Beethovena, zagranych od tak bez udziwnień, krwiście i po chłopsku, zgodnie z nutami i z instynktem. Trzeba całkowicie o sobie zapomnieć, by dzieło się przypomniało, wyrażał swe schizofreniczne credo Natt, wiecznie na kolanach przed muzyką królową jego życia. Jest zaiste w jego sztuce owa pełnia, o której pisał krytyk, lecz trzeba ją czymś wypełnić. Powiedzmy, że to gwałtowność i czułość, intuicja i pokora, nieśmiałość i buta, szept i grom, wrażliwość arystokraty i rustyczność gestu powierzonego chłopskiej ręce o nazbyt grubych palcach. Dość często, mimo wirtuozowsko-giętkiej techniki i bajecznego legato, trafiających o jeden klawisz za dużo, a czasem wręcz o dwa. tym akurat fragmencie bramsowskich wariacji na temat Schenla zarejestrowanych przez Iwanata w 1955 roku nie ma w nadmiarze przypadkowo wciśniętych klawiszy. Pod względem nutek spadających pod fortepian Nat miał zresztą bezkonkurencyjnego rywala imieniem Alfred Cocteau. Łączyło ich wiele, wzajemny podziw i wzajemna zazdrość, a nade wszystko miłość do wielkiej muzyki niemieckiej, do esencji romantyzmu, na którą Francja do tej pory była głucha. Znajduje to zresztą pośredni wyraz w technice. Cocteau i Nat, a w ślad za nimi ich uczniowie, wskazali jako pierwsi wyjście z impasu francuskiej szkoły pianistycznej, wywodzącej się z XVII-wiecznych traktatów gry na klawesynie i upierającej się niemal do dzisiaj przy tym, że na fortepianie gra się wyłącznie palcami, młoteczkami wystukującymi wartko swoje perkusyjne credo i nijak nie powiązanymi z ramieniem, ciężarem, całokształtem ciała, a nawet i duszy. Nat, jako pedagog i pianista, miał w równie niskim poważaniu technikę jak Cocteau. U obu przebić się trzeba przez gąszcz fałszywych nutek i mimowolnych klasterów, by dotrzeć do artysty. Nad Alfredem Cocteau, artystą zapewne obiektywnie większym, poetą na miarę Baudelaire'a czy Verlaine'a, lecz człowiekiem słabym i nikczemnym, gotowym sprzedać się reżimowi Vichy za medal, uśmiech i efemeryczne poczucie swej ważności, i w Nat miał tę zapewne przewagę, że nigdy na niczym naprawdę mu nie zależało poza muzyką. Może dlatego ukochał sobie Schumana, geniusza, którego kocha wielu pianistów, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Pewnie dlatego, że to brat schizofrenik, że jego sztuka balansuje wciąż na granicy geniuszu i szaleństwa. Wedle niektórych świadków, którym inni zaprzeczają, Nat miał ciężkiego chyzia na punkcie Schumana do tego stopnia, że swą żonę zwykł nazywać Klarą, siebie samego mianując Robertem. Inni twierdzą, że to mit, czy raczej forma żartu, aczkolwiek przykleiła się do Nata opinia specjalisty od Schumana. Reedycja jego nagrań na 14 kompaktach znacznie wzbogaca ten wizerunek, choć trudno nie przyznać, słuchając fantazji C-dur, karnawału, czy choćby fragmentu owych scen dziecięcych z paryskiego recitalu w 1953 roku, jedynej bodaj perełki niewznowionej w rocznicowym komplecie Jemaj, że to w Schumanie właśnie i w Nat znalazł sobie duchowego brata. Początek cyklu scen dziecięcych Schumana z paryskiego recitalu w 1953 roku, znaczącego triumfalny powrót Iwanata na estradę po 17 latach dyskrecji, nieśmiałych prób kompozytorskich i nade wszystko wspominanej przez wszystkich z łezką w oku pracy pedagogicznej w paryskim konserwatorium. W tej poetycznej stajni wybiegły w świat co najmniej trzy dorodne Pegazy, lecz na skrzydłach samej sztuki daleko nie zalecisz. René Gianoli, Pierre Sancon czy Jean-Martin przejęli od Nata schumanowskiego bluesa, lecz prawie nikt już dzisiaj o nich nie pamięta. Choć Martin, ostatni z niedobitków, wiedzie wciąż dyskretną wielce karierę, głównie ucząc młodych, a poza tym grając z wielkim czuciem tyle Schumana, co Chopina lub zapomnianych jak on sam kompozytorów, na przykład w pięknej antologii mazurków od Chopina poprzez jego pomniejszych epigonów po Debussy'ego, Scriabina czy Szymanowskiego. Najpiękniejszy z Mazurków Szymanowskiego, Amol z opusu 50, grał sędziwy już dzisiaj Jean Martin, jeden z owych znakomitych pedagogów i wrażliwych, lecz skromnych artystów, którzy czasem starają się coś światu pokazać, lecz których nagrań nigdzie, ale to nigdzie nie znajdziesz, chyba że w paryskich antykwariatach czy komisach płytowych, jak świetny butik La Chaumière koło ogrodu luksemburskiego, gdzie wasz korespondent zawsze coś wyszpera, albo rzecz jasna w internecie. To dla melomanów i kolekcjonerów jedyna dziś droga do zbawienia. Małe księgarnie płytowe niemal wszystkie padły, a w wielkich sieciach supermarketów, nawet kulturalnych jak francuski Fnac, rynek narzucił swe brutalne prawa. Płytowa nowość, jeśli nie okaże się chodliwa, ma tam szansę przeżyć w najlepszym razie parę miesięcy. Potem znika z półek, z horyzontu, z katalogów. Ale w sieci, gdy dobrze poszukać, w Amazonie, eBayu czy w CD Now, w ich lokalnych filiach francuskich, japońskich czy islandzkich, w cybermarketach czy na strychu amatorów, nie ma takiej płyty, której nie dałoby się znaleźć. Czasem drogo, czasem za bezcen. Śledziłem przez letnie miesiące pasjonujący program Radia France Musique, poświęcony płytom nie do zdobycia, nierzadko legendarnym nagraniom, które wypadły z obiegu z bardzo różnych przyczyn. Często z głupoty lub zimnego cynizmu wielkich koncernów, czasami zaś z powodów mniej jeszcze zrozumiałych, jak na przykład tępy upór ich prawowitych właścicieli. Tego ostatniego, czysto subiektywnego przywileju lubi zwłaszcza nadużywać Christian Zimmermann, młodociany geniusz, który z czasem przerodził się niestety w notariusza. Tuż po triumfie na konkursie Chopinowskim Zimmermann nagrał serię płyt dla Deutsche Grammophon, m.in. dzieła Brahmsa czy walce Chopina, by po latach zakazać formalnie wszelkiej ich reedycji czy dystrybucji. Na France Musique, nie przejmując się zakazem, przypomniano garść jego ówczesnych dokonań. Werdykt jest brutalny. Zimmermann ma chyzia, skoro nie dopuszcza na rynek płyt nieporównanie lepszych od tego, co dzisiaj nam sprzedaje. Na przykład walców czystych jak łza, nie mających konkurencji, porównywalnych najwyżej z tym, co umiał z nich wycisnąć Lipa i bliskich temu, jak Chopina czuł Kapel lub jak dziś go czuje Blechacz, choć temu ostatniemu brak jeszcze paru lat doświadczeń, paru miłosnych zawodów czy metafizycznych cierpień, by swej wrodzonej naturalności, zgoła oczywistości każdego muzycznego gestu nadać większą siłę perswazji, uwieść szersze audytorium, słowem zdobyć się na więcej seksapilu. Z tym, że wszak ostrożnie. Koncerny i media stawiają dziś wyłącznie na seksowny towar, wciskają nam muzyczny kit z dużym biustem, zgrabnym udkiem lub tupetem bez granic, odsyłając zwykle z kwitkiem dawnych mistrzów lub talenty nazbyt skromnie kryształowe, by tańczyć pod publiczkę. Trafiłem przypadkiem na komplet nokturnów Chopina, którego nikt prawie nie zauważył. Zachwycano się w tym roku nagraniem Polliniego. Sam tu zachwalałem jego wyrzeźbione ostrym dłutem apodyktyczne poematy. Ale wspomniany komplet nagrany przed 4 laty dla firmy Cascavel przez Aldo Ciccoliniego, sędziwego mędrca na wpół buddyjskiego mnicha żyjącego z dala od świateł rampy, lekceważącego sobie wszelkie honory, wydał mi się od pierwszej chwili czystym głosem Chopina, księcia nie z tego świata, który wszystko z góry pojął i przetrawił, by przełożyć to na język podszytego melancholią spokoju. Gdyż geniusz tylko wie, że choćby przesłanie było smutne, nic nie może być inaczej. I że to wcale nie tragedia, lecz przeciwnie, rodzaj pocieszenia. 80-letni Aldo Ciccolini, Nocturne d'Esdur, opus 27, numer 2, czyli stan lewitacji, w którym zostawia państwa Stefan Higer. Do usłyszenia. Thank you.
Był to magazyn muzyki klasycznej przygotowany przez Stefana Rigera. I tak kończymy naszą audycję. Przypomnę tylko Państwu na zakończenie, że przed gmachem węgierskiego parlamentu w Budapeszcie gromadzą się tysiące osób. W tej chwili tłum oceniany jest na 15 tysięcy. Osoby te domagają się dymisji premiera. I to wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na następne wydanie naszego dziennika i magazynów o godzinie 23:00. Do usłyszenia.